Cześć! Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Nie wiem, dlaczego ostatnio zacząłem pstrykać, jak się witam. Już kolejny raz pstrykam i zauważam, że pstrykam.
Taki finger gun. Cześć, cześć.
Siemano. Miło mi, że włączyliście. Jest bardzo gorąco i prawdopodobnie jestem cały mokry i to pewnie widać, ale nic z tym nie zrobię. W ogóle jest gorąco i pada deszcz.
Pada deszcz, tak.
I z tej okazji, słuchajcie, jest mi smutno, bo pada deszcz, ale wiecie, jak możecie mi poprawić humor? Tak jest, subskrybując ten podcast. Dobra, przechodzę do przedstawienia gościa. Jest z nami Radosław Czyż z Gazety Wyborczej.
Dzień dobry.
To w ogóle jest zbieg okoliczności, bo dopiero co była Marta Górna też z Gazety Wyborczej, ale to jest po prostu zbieg okoliczności. W ogóle jak z nią rozmawiałem, to powiedziałem, że też o serialach chcę zrobić wywiad i ona powiedziała, o to Radka Czyża zaproś. A ja powiedziałem, no już
jest zaproszony.
Tak, bo będzie niedługo.
Cóż, bywa się.
Bywa się. No ty piszesz w dziale kulturalnym, prawda?
Piszę tak naprawdę głównie w dziale, który się nazywa Wyborcze TV i jest piątkowym dodatkiem do Gazety Wyborczej. Polecam czytaniu i kupowaniu. I jest TV Guide'em typowym plus magazynem, w którym piszemy o serialach i filmach dostępnych na VOD głównie, bo o tym pewnie będziemy rozmawiali, no ale od paru lat widać, że w tę stronę rynek bardzo mocno poszedł.
Oj tak. W ogóle zrobiło się coś takiego, że od jakiegoś czasu, jak chcesz... Kiedyś to było tak, jak chciałeś obejrzeć coś ambitnego, to musiałeś pójść do kina. Coś głupiego, pójść obejrzeć w telewizji. A teraz jest odwrotnie, nie? W sensie bardzo często najlepsze rzeczy są w telewizji, a nie w kinach, bo w kinach będziesz miał Avengersów, a w telewizji będziesz miał, nie wiem, Better Call Saul, które jest no, ambitne.
Tak, chociaż to jest uproszczenie oczywiście, bo nie jest tak, że kiedyś kino było tylko ambitne, bo od czasów Spielberga i pierwszych blockbusterów nie było, a telewizja zawsze była taka po prostu dla plebsu, dla niewymagającego widza, bo to tak też nie było, bo mieliśmy takie seriale jak, nie wiem, Korzenie na przykład, które rozliczały się z niewolnictwem i jego traumami w czasach, kiedy za bardzo nikt w popkulturze amerykańskiej tego tematu nie podejmował. Więc były i takie rzeczy, po prostu highbrow, jak mówią Amerykanie, z takiej wyższej dziedziny sztuki w telewizji dostępne też wcześniej.
A kiedy w ogóle powstały seriale? Tak jakoś jak o tej historii mówimy, to od razu jak tylko powstała telewizja, powstały seriale? Czy jak to jest?
Myślę, że można by powiedzieć, że seriale powstały wtedy, kiedy powstało radio już i trzeba było czymś czas antenowy zapełnić i powstały słuchowiska, których jakby seriale są z jednej strony przedłużeniem idei słuchowisk, czyli cyklicznymi jakimiś opowieściami, które w danej godzinie, w danej stacji można wcześniej słuchać, później też już oglądać, ale też serii filmowych, bo Hollywood zanim zaczęło wyglądać tak, jak wygląda teraz, chociaż molestowanie tam było cały czas, ale mam na myśli czas, taką erę kina studyjnego, znaczy nie kina studyjnego, tylko produkcji studyjnej w Hollywood, kiedy jakiś aktor podpisywał kontrakt, czy jakiś twórca z danym studiem, z daną wytwórnią i tam na wyłączność jakby tworzył rzeczy, no i aktorzy i reżyserzy i scenarzyści byli kojarzeni z danymi seriami filmowymi, które raz na jakiś czas można było w kinie obejrzeć, no bo nigdzie indziej ruchomych obrazków się nie oglądało. No i seriale telewizyjne były też naturalnym przedłożeniem takich po prostu seriali filmowych.
No w sumie teraz jak mówisz o radiu, to sobie pomyślałem, że przecież w gazetach też, nie? Lalka była w odcinkach publikowana i miała cliffhangery, żeby
tak,
dalej ludzie czytali.
Oczywiście, oczywiście, że tak. To jakby... To nie są nowe rzeczy, bo nie jest tak, że... Albo inaczej. Wiele osób mówi, że wszystkie historie na świecie już dawno zostały opowiedziane i nie da się wymyślić nic nowego. I to prawda, zmienia się tylko sposób, w jaki je opowiadamy, kontekst, w jakim je opowiadamy i tak dalej, i tak dalej. To wciąż są te same historie. No i w podobnym aspekcie jest też z formą serialową, że jeżeli ludzie spotykali się przy ognisku, żeby opowiadać sobie historię i ktoś robił to lepiej od innych i jakaś historia ich szczególnie, którą sobie wymyślił, szczególnie ich gdzieś zahipnotyzowała, chcieli wiedzieć, co było dalej, to mówię, to dajcie mi dzień, to ja wymyślę, co było dalej i jutro wam opowiem przy ognisku. I jakby chcemy słuchać ciągów dalszych historii o bohaterach, których lubimy, których znamy. Jakby serial jest taką najbardziej pierwotną, współczesną formą odpowiadania na taką potrzebę.
No w sobie masz rację. Myślę, że jak ktoś Iliadę recytował, to raczej nie recytował całej od razu, tylko pewnie gdzieś tam z przerwami, czy jak Baśnie Tysiąca Jednej Nocy. Przecież historia jest taka, że ta Szeherezada, żeby przeżyć, opowiadała temu sułtanowi, tak? Opowiadała historię i właśnie w najciekawszych momentach robiła przerwę, żeby on jej nie zabijał dzisiaj, tylko jeszcze chciał następny dzień. Tak.
No dokładnie tak. Dokładnie tak, tak to wyglądało.
Dla mnie też taką różnicą między serialami i między filmami jest coś... Dobra, od drugiej strony zacznę. W mojej głowie serial Lost jest takim serialem, od którego się zaczęły te nowe seriale. Czyli takie seriale, które są trochę bardziej ambitne, mają budżet i nie są tylko takim tasiemcem typu M jak Miłość czy jakieś inne rzeczy, tylko rzeczywiście czymś, co ma jakąś taką wartość. Oczywiście potem był finał Lost i się trochę zweryfikowało. Ale też czymś, co przynajmniej wygląda na zaplanowane, nie? A kiedyś to było tak na zasadzie kolejna historia, a w tym odcinku to, a teraz ten bohater robi to, a teraz tamten to, a teraz biorą ślub, a teraz ten kowboj walczy z takim złym, a teraz ten kowboj walczy z innym złym. I tak się zastanawiam, jak często seriale są planowane? I czy to się na przykład jakoś zmieniało na przestrzeni czasu? W sensie, wiesz, że ktoś zaczyna serial, na przykład mając pilota, już zna zakończenie. Albo przynajmniej w połowie pierwszego sezonu wie, że będą trzy i co się wydarzy w trzecim.
Planują, jeżeli zakładają z góry, że to będzie miniserial, który się zamknie na przykład w 5 albo w 8 albo w 10 odcinkach, bo tak jest najłatwiej. Rzadko kiedy twórca ma na tyle luksusu i swobody, że może powiedzieć, słuchajcie, ja mam pomysł na 5 sezonów, dajcie mi na to kasę, żebym mógł zaklepać tę samą obsadę na 5 lat, tych samych twórców, ten sam czas antenowy, czy to samo miejsce w waszym streamingu, że przez 5 kolejnych lat będę dostarczał produkt tak wysokiej jakości, że odpowiem tą historię od A do Z. No jest to karkołomne i bardzo rzadko się zdarza, że jeden serial jest planowany w takiej rozciągłości od A do Z. Zazwyczaj jest tak. I jako osoba, która coś wymyślała, pisała, czy tworzyła jakąś fabułę, pewnie wiesz, że jest pomysł, no to mam pomysł na historyjkę o tym i o tym i fajnie jakby ona się skończyła w ten sposób. I na tej zasadzie, że coś ma w miarę wymyślone zakończenie, no zdarza się to często w serialach, jeżeli ten sam twórca jest odpowiedzialny za całość. Bo kiedyś było tak, tak jak mówiłeś, że teraz kowboj walczy z tym, później kowboj walczy z kimś innym. W takich serialach, które trwały po 24 odcinki w sezonie, bo kiedyś to była taka domyślna ilość, jeśli chodzi o amerykańską telewizję, podzielone na odpowiedni metraż, żeby były przerwy reklamowe w odpowiednich miejscach. Wszystko było bardzo tak wykalkulowane i pisanie scenariuszy do takich rzeczy było bardzo taką techniczną, warsztatową umiejętnością. Więc żeby sobie ułatwić, zatrudniono wielu reżyserów i wielu scenarzystów i nie było do końca takiej funkcji jak showrunner, która jakby teraz się kojarzy twórcę serialu jako showrunnera, który odpowiada za całość. Kiedyś tak nie było, więc też było tak, że przychodziła nowa ekipa po 6 odcinkach i wymyślała swoje rzeczy i pchała opowieść w inną stronę. Później się to zmieniało, a to producenci i stacja jakby czuwała nad tym, żeby to miało ręce i nogi i się podobało i się oglądało, no o tym już decydowała oglądalność, więc znowu wchodzimy w ten wątek biznesowy, który musi jakby czuwać nad wszystkim.
No tak, bo to jest przede wszystkim biznes, to jest trochę osobna kwestia, ale no to dobra, słuchaj, kim jest showrunner?
Showrunner to jest, powiedzmy, lider zespołu scenariuszowego. Rzadko się zdarza, że jedna osoba pisze wszystkie odcinki wszystkich jakiegoś serialu w całości. Zazwyczaj jest tak, że jest writer's room, w którym pracuje tam kilkanaście osób, różnie bywa. I one wspólnie wymyślają różne odcinki. Showrunner jakby tym nadzoruje. a później rozdziela dany odcinek danemu scenarzyście do napisania jako jego taki autorski wkład w pracę. Później scenarzyści mają fajrant, idą sobie robić kolejny projekt, a showrunner idzie na plan i współpracuje z reżyserami, żeby tą wizję scenarzystów i swoją przenieść już na obrazek. Więc jest to taki dyrygent, powiedzmy, serialu.
Właśnie, bo dla mnie to, co mówi, brzmi totalnie jak reżyser serialu, nie? W sensie ktoś, kto jest szefem, odpowiada za wizję artystyczną i mówi innym, co mają zrobić, żeby się wydarzyło to, co on ma w głowie. Ale przecież odcinki mają też reżyserów. To jaka jest rola reżysera? No,
reżyser jest osobą, która odpowiada za to, żeby scenariusz przenieść na ekran, jakby przenosząc tekst na język filmu. Ma ze sobą operatora, bo nie, często się tak kojarzy, że reżyser to jest ten pan z kamerą, no to też tak nie jest, jakby jest zdjęciowiec, który i wymyśla kadry, wymyśla oświetlenie i to wszystko też robi. Tak naprawdę to są płynne granice, bo współpraca bardzo różnie się układa na planie zdjęciowym, ale generalnie jest tak, że reżyser jest osobą, która odpowiada za przeniesienie tekstu na ekran, powiedzmy tak najogólniej.
No właśnie, bo tak jakoś tak się zwykło myśleć, że reżyser to jest taki ktoś, kto swoją wizję realizuje, ale czasem masz tak, że no nie wiem, jest jakiś bardzo konkretny język. Ja teraz oglądam sobie Stranger Things, bo nie widziałem wcześniej. No i tam jest bardzo konkretny język wizualny, rzeczy jakby się kontynuuje dokładnie, opowieść się zatrzyma w jednym odcinku i zaczyna w następnym w tym samym miejscu, czasem od tej samej sceny na przykład powtórzonej. No to w takim razie jakby masz, ten reżyser ma strasznie mało do gadania, nie? No bo... Poza tym, żeby przypilnować i powiedzieć akcja i jakby no, tak czysto technicznie tą pracę reżyserską wykonać.
Z jednej strony tak, bo no nie wiem, teraz był przykład takiego serialu Tokyo Vice, który opowiadał o świadku przestępczym, o Jakuzie w Tokio w latach 90. i amerykańskim dziennikarzu, który jako pierwszy pracował w japońskiej gazecie i opisywał dla Japończyków, jak wygląda ten świat, ale jakby jego oczami w serialu śledziliśmy to, co się tam dzieje. I pierwszy odcinek wyreżyserował Michael Mann, bardzo znany reżyser, twórca Gorączki między innymi, który ma bardzo taki swój określony styl, język wizualny. I wyreżyserował tylko jeden odcinek, ale był też jednym z producentów i czuwał nad tym, żeby inni reżyserzy, też nieźli, ale nie jego kalibru, wpisywali się w ten język, który on wymyślił i dał przykład w pierwszym odcinku, więc to zależy od tego po prostu, jakim jesteś reżyserem, na ile możesz sobie pozwolić, na ile ci pozwolą raczej i w jakim charakterze cię zatrudniają, bo bywa też tak, że jeden reżyser robi wszystkie odcinki danego serialu, a bywa tak, że na przykład robi tylko pierwsze dwa i dwa ostatnie, a środkowy kto inny, żeby te dwa pierwsze były najmocniejsze i żeby finał też był najmocniejszy i bierze się najlepszego na początek i na koniec. Bardzo, bardzo różnie bywa.
No faktycznie bardzo to widać, jak się zwraca uwagę na reżyserów, że często dwa odcinki robi, potem ktoś inny dwa, potem ktoś inny dwa, że to tak idzie, że nie robią, jakoś się tak nie wymieniają. I bardzo często showrunner jest pierwszym reżyserem pierwszych na przykład dwóch, trzech odcinków, albo właśnie jakiś producent. Tu mi się kojarzy Raised by Wolves. Strasznie mi się podoba ten serial w ogóle. Jest idealnie, jest napisane dla mnie. W sensie to jest serial tak samo jak pierwszy sezon Westworld. To jakby siedziała grupa ludzi i myślała, co Jaśka Wasilewskiego zainteresuje.
Lubisz Lostów, poza finałem Lostów.
Lubię. W ogóle widziałem trzeci raz Lostów, bo widziałem dwa razy wcześniej i w ogóle po latach ten finał znacznie lepiej się broni. Moim zdaniem dużo lepiej oceniam teraz Lostów. No ale tam na przykład Ridley Scott w tych Wychowanych tak. przez Wilki, nie? I to widać takie, te pierwsze dwa czy tam trzy odcinki, widać, że to on, a potem trochę widać, jakby, że z jednej strony zachowali, a z drugiej strony jest troszkę inaczej jednak.
Tak, to prawda, że takich reżyserów jak Ridley Scott, no bierze się, żeby po pierwsze dali nazwisko, a po drugie, żeby, no to jednak jest fachowiec. To jest rzemieślnik najwyższej klasy, jeśli chodzi o film. No i widać, były te pierwsze odcinki, to było coś no naprawdę na poziomie. I mi się ten serial wtedy podobał. Z czasem coraz mniej. Jakby już koniec pierwszego sezonu mnie bardzo rozczarował, a od drugiego sezonu się odbiłem i trochę się cieszę, że go skasowali, więc przepraszam, Jaśku.
Zaraz skasowali, ja nie wiedziałem o tym.
No tak, skasowali.
Skasowali Raised by Wolves?
Tak.
Nie.
No, przykro mi. Ale na pocieszenie, jeżeli lubisz takie... chciałbym tak zdiagnozować, co ci się mogło w tych serialach, które wymienisz, podobać, że lubisz nieoczekiwane zwroty akcji, lubisz być zaskakiwany, lubisz nie wiedzieć, dokąd zmierza fabuła i nagle się wydarza taki plot twist, który stawia wszystko na głowie.
No lubię też science fiction bardzo.
Okej. Oglądałeś Leftovers?
Tak.
Okej.
No i to jest świetne. I tam na maksa widać, że wydaje mi, nie wiem, ale na podstawie oglądania wydaje mi się, że planowali zrobić jeden sezon. Bo a potem drugi jest totalnie rozwija i trzeci to jakby to jest, pierwszy jest bardzo dobry, drugi jest genialny, a trzeci jest turbo genialny.
Tak,
nie?
Dokładnie tak jest i to jest ciekawe, bo pierwszy sezon był oparty, był adaptacją tak. książki. I zamknęli, podobało się i Damon Lindelof, zresztą genialny scenarzysta serialowy, stwierdził, dobra, to ja mam pomysł, jak to pociągnąć dalej. No i widać, że jak wziął część bohaterów, bo też nie wszystkich, odbił się od książki, przesadził ich w inne miejsce, w inne tło, no i zrobił sezon genialny, tak, bo drugi sezon jest po prostu kapitalnym kawałkiem telewizji. No i tutaj widać tak, że jakby czasem wizja showrunnera dobrego jest znacznie więcej warta niż adaptacja już znanego jakiegoś tytułu, bo tutaj ta książka mogła hamować trochę jego wyobraźnię.
Co ja chyba nie przeżyję tego, że skasowali Raised by Wolves. Przepraszam. Przecież to był najlepszy serial na świecie. On był dobry, w sensie mi się bardzo podobał i ta końcówka drugiego sezonu też. Trochę mnie zawiodło, ale pierwszego sezonu też. I drugi też był okej. Okay. Tyle tam fajnych rzeczy było. Nie podoba mi się to. Ale w ogóle ten Damon Lindelof to świetne rzeczy zrobił. Nie? No bo on i robił Lostów właśnie i Leftovers. Słyszałem taką teorię. To też w sumie ciekawe, bo potem jeszcze zrobił Watchmenów, którzy są wybitni.
Wybitne. Tak. Wybitne to jest dzieło sztuki.
Tak, to jest takie 10 na 10. Nie wiem, jest dosyć mało w sumie znane, było głośno o tym, jak to było, ale to jest taki serial na HBO, że no 10 na 10 i tam w ogóle nie wiesz, o co chodzi, a na końcu się wszystko dopina. Mhm. Ale właśnie słyszałem, że ktoś tak pomyślał, nie wiem, czy to jest prawda, że Damon Lindelof się nauczył na błędach Lostów i na błędach Leftovers, robiąc Watchmenów, w tym sensie, że we wszystkich tych serialach jest dużo zagadek i tajemnic. Takie rzeczy, które jak to? Przecież to niemożliwe. I w Lostach się za mało wyjaśnia i to jest taki duży taki niedosyt i ludzie się czuli oszukani. W Leftovers się wyjaśnia wszystko, nie? Tam masz po prostu każdą zagadkę wyjaśnioną i to z kolei powoduje, że taka się ta tajemnica, trochę tak jak nie, po co nam te prequele Aliena? Fajne było to, że nie wiedzieliśmy, skąd się wziął obcy.
Tak.
A w tym...
W Watchmenach sam raz.
Jest troszkę tam nie wiadomo, a troszkę wiadomo. I co ty w ogóle myślisz o takim tworzeniu telewizji przez taką zagadkę, że wiesz?
To jest ciekawa teoria, to też bo przy pierwszych Lostach też pracował J.J. Tak. Abrams, który jest znany z tej swojej teorii Mystery Box, że po prostu jest coś i to jest pytanie bez odpowiedzi i może ci damy odpowiedź, ale jak ci damy odpowiedź, to damy ci 4 kolejne pytania i po prostu będziesz grzązł w teoriach, które sam wymyślasz, o co może chodzić, a potem może wymyślę odpowiedź na to, a może nie, bo to widać było też w jego wielu filmach, że ma dobry pomysł na wyjście, ale nie wie, do czego to będzie dążyło, to możemy zatoczyć koło do tego, czy się planuje początek i koniec serialu naraz. No, on tak nie robił. I wydaje mi się, że Lindelof też się uczył trochę na jego przykładzie, że czasem nawet najlepsze pytanie i zagadki to jest za mało, jak się nie ma czegoś więcej do powiedzenia. I to też jest przykład Watchmen, gdzie to był bardzo taki rozrywkowy, fajny, dobrze oglądający się serial, przyjemno o superbohaterach. I tam był też po prostu się działo, było kolorowo i się działy rzeczy i ludzie się bili, ale tam zawsze było drugie, trzecie, czwarte dno społeczne, ekonomiczne, filozoficzne, ale też cytaty z innych dzieł popkultury, sztuki, no z samego komiksu Watchmen, Alana Moore'a, ale nie tylko. Więc widać było, że on naprawdę bardzo mocno się zakopał w tym pomyśle. I może tak było, że na przykładzie tych poprzednich swoich produkcji nauczył się tyle, że wiedział dokładnie, jaki zachować balans, żeby to wszystko się spinało w każdym z tych aspektów.
Tak, to, no Lost też jest takim przykładem, bo z tego co też kojarzę, oni robiąc Lost chyba mieli zrobić 3 sezony, coś, dużo mniej. Mhm. I znali mniej więcej zakończenie. Ale potem się okazało, że jednak to się super sprzedaje, więc trzeba dowalić kolejne sezony. Więc to się zaczęło robić coraz bardziej absurdalne. Plus ludzie przy tych teoriach domyślili, właściwie już był taki konsensus, ludzie wiedzieli jak to się skończy, mhm, i się dobrze domyślili. No więc musieli to zmienić na coś innego. Bo
ktoś się domyślił. No tak, no to można być niewolnikiem swojej publiczności, co też jest, bywa kłopotliwe, zwłaszcza w erze internetu, gdzie ludzie bardzo chętnie i łatwo wymieniają się różnymi teoriami i jak trafią, no to często widać, że trafią, po prostu wszystko się dopina. Tak,
tak. Chociaż ja ostatnio miałem, teraz jest ostatni sezon Better Call Saul, i miałem, jak on się zaczął, jakoś tak myślałem o nim i miałem takie odśnienie, Jesus, ja wiem jak to się skończy, w sensie pasuje wszystko fabularnie, pasuje jakby wszystko tematycznie, pasuje nawiązanie do, ja totalnie wiem jak to się skończy. I no oni nie wiedzieli, że ja wiem, więc nie dlatego zmienili, ale wygląda na to, że jednak wcale się tak nie skończy.
Ale to wynika z tego, że Vince Gilligan, kolejny genialny scenarzysta, chociaż przy Better Call Saul on tam jest chyba tylko jednym z producentów, a pisze to ktoś inny, już nie pamiętam jak
tak,
się...
Tak, ten Gould chyba on się
tak,
nazywa.
Tak, tak. No ale to są ludzie jakby podobnego kalibru i oni mieli ten pomysł, na który ty wpadłeś już pewnie parę lat temu i wiedzieć, a dobra, to tak pomyślą, no to my zrobimy inaczej, ale jakby ci naprawdę wybitni scenarzyści są kilka kroków przed swoją publicznością. Często może specjalnie zasiali takie ziarna, żeby widzowie tacy jak ty myśleli, a ja już wiem jak się skończy, a potem było, o kurde, tego się nie spodziewałem.
No właśnie tam nawet nie ma takich ziaren, tylko jakby na podstawie struktury opowieści, wiesz, takie rzeczy jak coś wiem o pisaniu, to jakby takie, ej, totalnie, jakby to musi być to. No mam nadzieję, że choć trochę będzie to. No w ogóle też w Better Call Saul też jest tak, że wykupili więcej sezonów, bo jak się kończy pierwszy sezon, bo tam jest nagle Saul, jesteśmy w przeszłości, nagle on wcale jeszcze nie jest tym Saulem Goodmanem, tylko jest tym Jimmym i pod koniec pierwszego sezonu się wkurza i jedzie taki wkurzony gdzieś tam samochodem i jakąś muzykę ma taką dynamiczną i jakby to jest totalnie moment, kiedy stał się Saulem Goodmanem. A potem się okazało, że jednak jest więcej sezonów i pierwszy odcinek drugiego sezonu jest takie, a jednak nie.
Cofnijmy to.
Tak, jednak tak, się tak, dalej tak bawił.
No tak, jakby pewnie Netflix nie do końca im ufał, że ten spin-off może, znaczy to tak naprawdę nie Netflix, tylko nie pamiętam kto w Stanach to produkuje. Netflix opuszcza tylko na świecie. Mniejsza z tym. Nie byli pewnie przekonani, czy to aż tak zażre. No, okazało się, że spin-off może być nawet lepszy niż ten serial, na którego jest podstawie.
Tak. No, jest twoim zdaniem lepszy?
Już ciężko mi powiedzieć, bo mam trochę w plecy. Oglądam za dużo rzeczy i nie mam na wszystko czasu. Ale to, co widziałem, było na poziomie najlepszych odcinków Breaking Bad. Więc wydaje mi się, że może być lepszy. Może ta historia jest mniej angażująca, bo przynajmniej na początku to nie są jeszcze rzeczy takiej kategorii, tak ekscytujące jak, nie wiem, handel narkotykami, potem to idzie w tę stronę, między innymi, ale że początek może nie był taki ekscytujący, ale na pewno był na tym samym poziomie warsztatowym.
O tak, ten poziom warsztatowy tam widać. Tak, to jest może trochę dziecinne zastanawianie się, co jest lepsze, ale jak ja bym się miał zastanawiać, to chyba jednak Breaking Bad będzie lepsze. Po prostu było pierwsze i zbudowało ten świat i też to ostatnio sobie powtórzyłem i jest dobre. Chociaż nie aż tak dobre momentami, jak pamiętałem. A Better Call Saul już po prostu widać, że oni już są pewni siebie, znają swój materiał i to jest to piękne, że oni wiedzą, że tam myślę, że jest mocno zaplanowane, nie? Tak z grubsza przynajmniej. I oni wiedzą, że dojdzie do hardkoru, ale wiedzą, że muszą powoli to zbudować, nie? Więc sam przez pierwsze 2 sezony to zasadniczo kserują rzeczy.
Tak, no też widać to w strukturze ich odcinków, jak oni często podchodzą do w ogóle no, do konstruowania odcinków. Jeżeli mamy tak zwane heist movies, czyli jakby filmy oparte o koncepcie napadu jakiegoś, napadu na bank, na kasyno, jak w Ocean's Eleven. To scenarzysta, jeden ze scenarzystów Better Call Saul, już nie pamiętam który, mówił, że to można podzielić na dwie kategorie. Albo takie, że publiczność zna plan i wtedy coś musi pójść nie tak, albo takie, że publiczność nie zna planu i wtedy wszystko musi iść jak z płatka, bo wtedy widzisz, o, a, to też przewidzieli, ale fajnie im wyszło. I oni znając te struktury, znając ten mechanizm, bardzo często pozwalają sobie na to, żeby zacząć od sceny, której nie masz pojęcia, czego dotyczy, od detalu na jakiś przedmiot. W Breaking Bad też tak było. I potem na końcu wszystko się układa w jedną całość i mówisz, wow, ale super układanka. I po prostu już chciałbym być w writer's roomie i tylko słuchać po prostu, jak przerzucają się pomysłami.
Ale z drugiej strony właśnie to, że oni już ten skill mają, to i też jakby już go zaobserwowałem, oglądając Breaking Bad i parę sezonów Better Call Saul, to teraz już mam coś takiego, aha, już macie swoje patenty. To się, nawet kiedyś tak myślałem, no stwierdziłem, że to nie ma sensu, ale myślałem, żeby zrobić taką parodię tego openingu, nie? Zawsze przed napisami są te cold open. Bo tam, jeżeli byłaby scena Radek wychodzi na wychodzi z domu na podcast u Jaśka. No to normalnym w języku filmowym było, że idziesz, wychodzisz, wchodzisz, witamy się i tak dalej, nie? A u nich byłoby tak. 10 sekund na buty stojące w jakimś przedpokoju. Nie? Zbliżenie na sznurowanie butów. Zbliżenie, nie? Idziesz powoli. Wszystko tak,
Słychać tupanie tylko. Tak, potem samochód za szybko przejeżdża, jak klnę na Ubera, który po prostu nie zatrzymał się tutaj, a pada deszcz. No tak.
I wchodzisz, nie wiem, zbliżasz się do mojego bloku, cięcie.
I nie wiadomo, co się stało.
I potem jakby, jest już takie, jakby zawsze jest ta procedura rzeczy bardzo konkretnie pokazana. I już tak trochę, jakby już wiem, co robicie.
Tak, ty wiesz. I teraz pytanie, czy wszyscy inni widzowie też wiedzą, czy uczą się tego schematu, czy byliby w stanie w końcu celnie przewidzieć to, co zaplanowali twórcy, czy nie. No i to też jest trudna sztuka, żeby no właśnie dopasować serial do masowego widza, bo nie da się zrobić czegoś, tak jak mówiliśmy o Watchmen. No to w teorii był serial, który mógł mieć ogromną oglądalność. Nie miał aż tak dużej, mimo że był na podstawie znanego komiksu, byli tam superbohaterowie, był wątek rasizmu i rozliczania się z nim, była marka HBO i Damon Lindelof i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Świetne recenzje. Ten serial nie oglądał się jakoś znakomicie, czy tak samo ostatnio Kolej Podziemna, która no, była dla mnie absolutnym dziełem sztuki, a też miała taką sobie oglądalność i może dostanie jeszcze parę nagród, ale tak naprawdę gdzieś już mało kto o niej pamięta. Też musiałem sobie, idąc tutaj, myśleć, jaki jest taki serial, o którym mógłbym powiedzieć, bo ludzie go na pewno nie oglądali. To jakby jest Kolej Podziemna. No ale właśnie były to świetne pomysły, genialnie zrealizowane, których nikt potem nie oglądał.
Wiesz, teraz jak wymieniałeś te seriale, które są takie bardziej dziełami sztuki, ale mają mniejszą oglądalność, no to wymieniłeś seriale, które są na HBO. To też te platformy streamingowe mają trochę inne cele, nie? Jakby HBO mocno stawia na jakość, Netflix na... Jak wymyślisz serial, to oni ci go zrobią. Coś, no nie, ale czasami to tak wygląda. Mm-hmm. Albo wykupią wszystko na świecie, co jest, i tego jest po prostu mnóstwo. Więc to pewnie też wynika z jakichś innych założeń biznesowych, nie?
Na pewno jest tak, że Netflix stawia na ilość i nie zawsze to się wiąże z wysoką jakością danych produkcji. Parę lat temu, jak jeszcze Netflix miał rzeczy trochę lepsze niż ma obecnie, mówiło się, że Netflix jest super dla twórców, bo po prostu daje pełną swobodę, nie wysyła swoich producentów, którzy ci mówią, co masz robić, chyba że poprosisz. I podpisali kontrakty z wielkimi twórcami, reżyserami, showrunnerami, żeby robili dla nich na wyłączność. I róbcie co chcecie, jakieś macie niezrealizowane marzenia z szuflady do wyjęcia, to chętnie po prostu damy pieniądze, róbcie. A potem się zaczęło okazywać, że no jak jest za dużo swobody twórczej, to się robi rzeczy, które są takie jednak nie do końca dopieszczony na tym poziomie, co no, rzeczy HBO, gdzie jest ich mniej, ale każda z tych produkcji jest bardzo wycyzelowana. No ale mamy dużo więcej platform, zwłaszcza teraz, jak jeszcze wszedł Disney Plus do Polski. Jest Amazon, jest Apple, który ma bardzo fajne rzeczy, a mało kto go w Polsce ma. No i też polskie jakieś serwisy, polskie seriale.
Tak, może Disney mnie tak nie jara. W sensie ludzie się tak, teraz on niedawno wszedł, ludzie się jarają, że jest ten Disney, bo że tam jest dużo super rzeczy. I tak sprawdziłem, co to są te super rzeczy. Czyli kolejne Marvele, kolejne Gwiezdne Wojny, dużo animowanych filmów, no to akurat częściowo są wspaniałe, ale zasadniczo tam nie ma nic, co by mnie pobudziło intelektualnie albo emocjonalnie. Głównie taka przygoda.
Jeżeli chodzi o produkcję Disneya, tak, ale mamy o tyle lepiej niż Amerykanie, że wszystkie produkcje, które w Stanach u siebie puszcza Hulu, które są takie trochę bardziej ambitne, czy FX, u nas są w Disney Plusie. Jest na przykład Atlanta w Disney Plusie polskim, który jest absolutnie genialny serial, jakby na tym poziomie, co Watchmeni, czy co Kolej Podziemny, jakby dzieło sztuki naprawdę. I będzie zaraz chyba trzeci sezon też. Jest serial Pami Tomi, który jest bardzo ciekawą produkcją, bo fabularyzuje sprawę wykradzenia z prywatnego sejfu sekstaśmy Pameli Anderson i Tomiego Lee. Na pewno znasz temat, bo jesteśmy chłopcami wychowanymi w dodanych latach. Wiemy, o jaki film chodzi.
Ja nie wiem.
Kolega mi mówi. I jest naprawdę bardzo dobry serial, świetnie zagrany i bardzo dobrze zrealizowany. I on też jest na Disney Plusie. Jakby tam jest rozmowa, w której Tommy Lee, którego zresztą Sebastian Stan, znany fanom Marvela jako zimowy żołnierz, rozmawia z własnym penisem, który jakby porusza się i mu odpowiada, bo jest już na tym poziomie przećpania chyba ekstazy, że rozmawia z własnym przyrodzeniem. No i jakby na Disneyu są też takie rzeczy.
O Jezu, ale wiesz co, jakoś to mnie skłania do, jak powiedziałeś o tych znanych rzeczach, nie wiem, z czymś mi się to skojarzyło. Skojarzyło mi się z serialem i w ogóle franczyzą The Walking Dead, która ostatnio oglądałem taki podcast, kanał YouTube'owy Red Letter Media, znany ci, zresztą czasem go tutaj też wspominam. Oni taką też teorię wysnuli, że serwisy streamingowe to jest coraz częściej oszustwo, scam, że no bo zasadniczo jakby trochę spróbuję stresić to, co oni powiedzieli, że kiedyś filmy zarabiały tak, że musiałeś zapłacić za bilet, pójść do kina. Potem jakby telewizja zaczęła zarabiać tak, że puszczała reklamy pomiędzy. A serwisy streamingowe zarabiają tak, że płacisz abonament co miesiąc tyle samo. Więc nie liczy się to, co oglądasz, liczy się to, co oni mają na półce. Dlatego na przykład Netflix chce mieć wszystko, żebyś sobie myślał, o, to jest taki super wybór, to będę tutaj to. A potem, nie wiem, i tak oglądasz RuPaula na zapętleniu, ale wcześniej wybrałeś Netflixa, bo ma dużo rzeczy na półce. I dlatego im nie zależy na jakości, a zależy im na ilości i na liczbie rzeczy, nie? O, wykupię Disney Plus, bo ma tyle seriali z Gwiezdnych Wojen. Co z tego, że te seriale są dramatycznie złe? Ja nie dałem rady Boba Fetta obejrzeć.
No bo Boba Fett jest taki sobie, tak.
I bardzo to widzę w właśnie The Walking Dead. Zacząłem to oglądać w zeszłym roku. I na początku to było bardzo fajne. Potem się zmienił showrunner i się stało zupełnie inne. Kilka razy się zmieniał. W którymś momencie się stało dramatycznie złe, ale przeszedłem. Potem się stało bardzo dobre z powrotem. Teraz jeszcze jest ten Fear The Walking Dead i jeszcze jakieś tam inne spin-offy.
Tak.
I tam jest tak, że tam się momentami nic nie dzieje. Że mają, nie wiem, napaść na inną osadę ocaleńców z tej apokalipsy i zamiast napaść, to przez 3 odcinki się szykują do tego napadu.
I rozmawiają, tak. To jest serial o ludziach, którzy siedzą i rozmawiają, a czasem są też zombie. No, tak. To prawda.
I tam, wiesz, i tam jakby to jest takie oszustwo, bo to mnie trzyma cały czas, bo cały czas mi obiecuje, że w końcu napadną i się coś wydarzy. Jakby myślę, okej, no ten odcinek był nudny, bo pewnie przygotowywał.
Ale potem.
A potem, no teraz tylko tak gadali, bo chcieli mi emocje takie wzbudzić i przywiązanie do bohaterów, a potem, a się nie dzieje. No dobra, to w następnym. I jakby, że to jest jakiś taki rodzaj oszustwa. I trochę się zgadzam z tym, co to Red Letter Media powiedziało.
No. Tak, to prawda. Z drugiej strony ja nie wiem, czy to jest oszustwo. No, jakby...
Znaczy, oszustwo oni to powiedzieli w ten sposób, że tobie się wydaje, że oglądasz serial, a oglądasz content do internetu.
Tak, w dużej mierze tak, ale wydaje mi się, że nikt się z tym za bardzo nie kryje. W sensie, jeżeli ktoś odkrył, że serial Fear the Walking Dead, czy The Walking Dead, czy inny spin-off, no to jest... generalnie taka zapchaj dziura, popcorniak do zjedzenia przy obiedzie, jeżeli kogoś nie brzydzi jedzenie przy żywych trupach, no to to sorry, ale to nie jest wina twórców.
Czyli moja wina.
No. Że nikt ci nie obiecywał, że to będzie wybitny dzieło.
Znaczy wiesz,
dzieło,
to no właśnie The Walking Dead trochę obiecywało, nie? Oni tam czasem obiecują. No nie, no pierwszy sezon.
Pierwszy sezon był naprawdę dobry, ale to wciąż była prosta rozrywka.
No tak, ale dobra, tam coś się działo, nie? Czy drugi sezon. Czy na przykład taka rzecz, że się w którymś momencie pojawia postać księdza. I to byłaby taka wspaniała okazja, żeby trochę, choć troszkę liznąć tematy.
A to poza tym była strasznie nudna, tak.
Tak, jakby mogłoby coś o Bogu przy zagładzie, o wierze i tak dalej. Nie ma nic, on po prostu jest księdzem zabijaką, różni się od innych tym, że ma inne ubranie.
Tak, no oni nie byli tym nigdy zainteresowani chyba i nie szukali też chyba takiego widza. Tam bywają odcinki bardzo dobre, był bardzo fajny odcinek w drugim sezonie, jak uciekali z farmy, tego nie pamiętam, jak on się nazywał.
Herschela.
Ta Herschela.
No tak, ale drugi sezon był jeszcze bardzo dobry.
Czy później, jak się pojawił gubernator, czy jak się pierwszy odcinek, jak się pojawia Negan i nie wiadomo, kogo zabije, znaczy wiadomo, jak ktoś czytał komiks, to wie, kogo zabije, ale że naprawdę były jakieś stawki. Ojej, ktoś odpadnie. Fakt, że ten aktor Steven Yeun, jak odpadł z tego serialu, to nagle zrobił wielką karierę i gra w świetnych filmach. Może podziękować temu, że mu głowę rozbili tam w czwartym sezonie, czy w którym to było. No ale tak, jakby Walking Dead, dla mnie przynajmniej, nigdy nie był serialem, który mi obiecywał taką sztukę. Był bardzo dobrą rozrywką, później gorszą rozrywką, później guilty pleasure, później znowu dobrą rozrywką. No ale ja też lubię oglądać rzeczy guilty pleasure. Trochę Gwiezdne Wojny, te serialowe były dla mnie czymś takim. No serial Obi-Wan Kenobi był niedobry, miał dwa dobre odcinki, był naprawdę kiepski, ale obejrzałem go, bo lubię Gwiezdne Wojny i no spoko, machają mieczykami, jest kolorowo. Fajnie, że znowu ten aktor wrócił, co go grał kiedyś, a potem już nie grał, a to znowu gra, no to ładna historia, ale tak jakby nie czekałem na to. No.
No nie wiem, mnie to jakoś boli, że gdzieś tam... Wiesz co, jak ja zacząłem oglądać seriale, bo zacząłem tak dosyć późno, w sensie właśnie jak Lost już było od paru lat, to tam jeszcze nie było takich platform streamingowych, to tam se zdobyłem rzeczy. I wiesz, zacząłem od tych największych seriali, nie? Właśnie The Wire, Lost, Dexter, wtedy był taki super głośny, jeszcze nie było tych ostatnich sezonów Dextera. Six Feet Under, no, które też jest dla mnie takim arcydziełem absolutnym. No i tak trochę się tak mi się zrobiło w głowie, że to jest... Że tam w sumie więcej wyniosę często niż z filmów, a do tego się będę dobrze bawił, nie? O, świetnym przykładem jest House of Cards, nie? Pierwszy sezon naprawdę daje do myślenia, a do tego jest bardzo ciekawy. Potem każdy kolejny coraz mniej, a ostatni to już nawet nie było guilty pleasure, tak, to było guilty torture.
Tak, jest dramatyczne, to prawda. No, tak, są przykłady takich seriali jak na przykład House of Cards, które zaczynają się dobrze, później się robią coraz gorsze, potem się okazuje, że główny aktor jest generalnie przemocowym oblechem i trzeba go skancelować. I serial potem już w ogóle nie ma sensu i nikt go nie chce oglądać. No tak też bywa. Natomiast dam taki przykład. No, była gościnią u ciebie ostatnio Marta Górna, pozdrawiamy. I Marta bardzo lubi kino klasy B. I bardzo lubi kiepskie romansidła, taką literaturę dla pensjonarek, że pisała nawet ostatnio świetny tekst u nas na łamach o języku takich kostiumowych romansów po prostu literackich. I jak ktoś sięga po taką książkę albo po film klasy B, to wie, co to jest. I wie, czego się spodziewać, czego się nie spodziewać. I z serialami jest tak samo, jakby to jest... Medium, to jest forma, a to ty wybierasz sobie gatunek, jakby jak chcesz sięgać po ambitne rzeczy, no to na liście możesz mieć jeszcze, nie wiem, Kompanię Braci, Rodzinę Soprano, Twin Peaks, jak lubisz surrealistyczne rzeczy i lubisz Davida Lyncha, możesz, nie wiem, Kolej Podziemną obejrzeć, cokolwiek innego.
Wszystko co dobre cały czas to jest z HBO.
Kolej Podziemna jest na Amazonie.
Tak? Okej.
Tak. Albo Atlantę, tak, która jest na Disneyu. A na Netflixie, no nie wiem, możesz obejrzeć zawsze Mindhuntera na przykład, który też jest bardzo
przyzwoitym. I którego też skancelowali.
Nie skancelowali go.
Nie chcę im się go dalej robić.
David Fincher nie ma czasu go dalej robić. Tak.
Szkoda, bo szkoda. To był bardzo dobry serial.
Tak, to był świetny serial i mógłby przynajmniej jeszcze jeden sezon mieć.
Tylko te świetne seriale z Netflixa się tym różnią od świetnych seriali z HBO, że Dla mnie takie idealne marzenie o dobrym dziele sztuki, czy to będzie film, czy książka, czy serial, czy whatever, to jest, że z jednej strony się świetnie bawię i tak jestem, o, co będzie za rogiem, a co tam się wydarzy, a o co chodzi, a z drugiej strony, że da mi jakoś do myślenia, nie? Kompania braci na przykład mocno daje do myślenia o wojnie, o bardzo wielu różnych rzeczach, dużo jakoś mocniej czuję okrucieństwo tego wszystkiego, a jednocześnie strasznie ciekawe, co tam dalej ci nasi bohaterowie w ogóle jak się tam strzelają i ganiają. I mam wrażenie, że o ile właśnie HBO często łączy jedno z drugim, właśnie, nie wiem, właśnie ta Kompania braci, Soprano. Możesz Soprano oglądać w ogóle nieambitnie, po prostu jako ciekawą historię o gangsterze. Nadal będzie bardzo ciekawe,
tak,
nie?
To prawda.
A Netflix często moim zdaniem jakby na tej jednej warstwie. Nawet ten Mindhunter w sumie, to tam nie ma dla mnie za dużo rozkmin. Tam jest po prostu ciekawa historia. Mhm. Stranger Things. Tam Stranger Things nawet nie próbuje udawać. To jest po prostu akcja.
To jest rozrywka i akcja, ale na najwyższym poziomie. Tak. Jakby ten czwarty sezon jest dla mnie kapitalny, naprawdę. I czekam na finał, który jak to nagrywamy, to zaraz będzie. Ale jakby bracia Duffer, twórcy Stranger Things, nigdy nikomu nie mówili, że to będzie ambitne dzieło sztuki. Tak. Więc też nikt tego nie spodziewał. Natomiast jeżeli chodzi o takie seriale, które łączą rozrywkę z czymś, co jednak prowokuje jakoś myślenie, no to fajnym przykładem jest The Boys na Amazonie, który z jednej strony jest taki bardzo niepoprawny i tam jest dużo penisów. Jakoś często mówię o penisach w tym podcaście. Jest dużo penisów.
Czasami w tym podcaście wchodzimy w takie tematy psychoanalityczne.
Jest też dużo flaków, dużo przemocy, jest bardzo brutalny, jest bardzo taki przaśny, jeśli chodzi o humor. A z drugiej strony parodiuje trend filmów superbohaterskich i naśmiewa się z korporacjonizmu. A w drugim sezonie nagle pokazuje, że od kapitalizmu bardzo takiego niekontrolowanego, bardzo krótka droga do faszyzmu i są jakby takie literalne odniesienia do nazizmu, który się rodzi, łączenia tego z amerykańską polityką i korporacjami. A w nowym sezonie nagle się okazuje, że fani, którzy dotąd oglądali ten serial, dziwią się, że ej, ale ten Superman, który jest w tym serialu, to on jest zły, a myśleliśmy, że on jest taki fajny i bezkompromisowy. Bo okazuje się, że część osób, które to oglądało, nie skumało, że to była ironia i że to była parodia jakiegoś gatunku i że jest to komentarz społeczny bardziej lewicowy niż prawicowy. No bo takim się podobała akcja i rozrywka i poczucie humoru, że znaczenie im przeleciało nad głową jak ten bohater.
Jakie piękne. Ale dwie refleksje mam. Jedna refleksja bardziej taka właśnie serialowa, filmowo-książkowa. Jak strasznie często... To chyba Rodzina Soprano była pierwszym serialem, który odkrył, że można robić o antybohatera, cywilizować go, jednocześnie, żeby ludzie z nim sympatyzowali, ale żeby ludzie też zobaczyli tą okropną rzecz, ale często ludzie po prostu kibicują to niemu, nie? Po prostu kibicują Walterowi White'owi i nienawidzą Skyler, bo przecież on chce zrobić pieniądze.
A baba znowu się czepia.
Tak,
on jest chory i się stara.
Albo tylko kibicują, nie wiem, Dexterowi, żeby tam mordował jak najlepiej. Tak. Albo Rorschachowi z Watchmenów, nie? To jest, wiesz, on ma być głupi, nie? A jest idolem ludzi.
No tak.
To jest moja taka jedna refleksja, jak to fajnie. Ale to jest też fajne, jak oszukuje. Bardzo fajnie teraz był ten trochę spin-off w pewnym sensie Dextera, nie? Ten ostatni sezon. I tam na sam koniec jakby już nie masz wątpliwości, że Dexter jest zły. I masz takie, że już nie jesteś się w stanie oszukiwać, że on jest po prostu skurwysynem. Tak.
Znaczy, moim zdaniem mogliby to pociągnąć jeszcze bardziej. Wciąż trochę za bardzo go wybielają. Ale cieszę się, że postawili na to, żeby jednak gdzieś domknąć tą historię, postawić kropkę na D, to nigdy nie miał być bohater, któremu kibicujesz, możesz mu współczuć, bo miał kiepskie dzieciństwo i jego mentor był trochę psychopatą, czego stary serial nie mówił, a pod tym nowym już się domyślę, że tam jednak ten kodeks zabijania ludzi, to nie jest dobry pomysł, idź na terapię. Więc jakby pod tym względem tak, fajnie, że coś takiego zrobili.
Tak, no ja się tylko boję, że zrobią kolejny sezon z tym synem Dextera.
Chyba nie, oby nie. Mam nadzieję, że nie. To by było, nie, to by zaprzepaścili wszystko.
Tak, tak. Wiesz, ja w ogóle lubiłem ten pierwszy finał, który był. Sama ta ostatnia scena, jak on jest w tym lesie,
Sama ostatnia scena była fajna.
Bo tak. Cały serial był beznadziejny, wszystko, cały sezon, wszystko do tego tak. było beznadziejne. Ostatnia scena na mnie była świetna, bo zastanawialiśmy się, czy on straci rodzinę, czy pójdzie do więzienia, co się wydarzy, a on stracił wszystko, jednocześnie teoretycznie pozostając wolny.
Nie stracił nic, tak.
I to było takie, to jego ostatnie spojrzenie w kamerę było mrożące krew w żyłach.
To prawda.
A tutaj jak mostu w ostatnim, już teraz nie będę spoilował, bo to nie tak dawno wyszło, no ale ta rzecz, którą on na przykład robi w tym więzieniu, nie? Albo rzecz, która jak rozmawia z tym młodym i najpierw chce, to jest niby fajny, a potem jakby bardzo łatwo się staje znowu zimnym potworem.
Tak, tak, to prawda.
Wobec osoby, którą teoretycznie ma, wobec której ma być czuły. Ale jeszcze a propos tego The Boys, jak mówisz o tym, że to jest na Amazonie i że pokazuje zło korporacji, to jest pozafilmowa refleksja, jakie to jest niesamowite, jak kapitalizm potrafi tak. wszystko wziąć.
Wszystko, nawet krytykę samego siebie i własnej firmy, tak, tak. No to prawda, no w takich czasach żyjemy, jakby można się na to zrzymać i mówić nic od Bezosa nie kupię, nie wykupię abonamentu. Co? 40 zł za rok? No dobra, to może kupię, bo tanio. No... Trochę tak jest. Jakby ja nie mam złudzeń, bo wiem, w jakich czasach żyjemy i wiem, że moją pracą jest poniekąd oglądanie seriali przez czasem 8 albo więcej godzin dziennie, żeby później o nich napisać, żeby ludzie mogli mi napisać w komentarzu, za dużo pan zdradza, albo o, po co znowu pisać, kto to będzie oglądał, o, ile wam Netflix zapłacił za reklamę. No, chciałbym, żeby zapłacił, nic nie płaci, sam muszę pisać. No, ale... Trochę tak jest, że żyjemy w czasach, gdzie seriali jest tak dużo, że albo się w to wejdzie i będzie się wybierało to, co jest fajne i z tego jakoś czerpało i może wynosiło z tego jakiś ciekawy content czy ciekawe przemyślenia dla siebie, albo przynajmniej dobrą rozrywkę, albo nie, no bo Amazon zły i nie oglądajmy.
Chcesz wody? Bo widziałem, że się bawisz szklanką.
Nie, dziękuję.
Nie, a okej, okay, dobra. No to idziemy dalej, słuchaj. Poczułem się jak w takim porannym radiu. Hej, 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 Radek, słuchaj, mam pytanie. Pytanie moje jest właśnie o to oglądanie seriali do pracy.
Tak.
Czy, no bo tak, normalny człowiek najpierw pracuje, a potem w domu ogląda serię.
Tak, a nie normalny, taki jak ja.
No właśnie, czy ty... W ramach godzin pracy, za które cię płacą, oglądasz serial?
Tak. Jeżeli muszę o nim napisać, albo przynajmniej chcę sobie wyrobić opinię, czy warto o nim napisać, czy nie, no to tak, zdecydowanie oglądam w godzinach pracy seriale.
A potem po pracy odpoczywasz, oglądając seriale?
Rzadko, chyba że to jest coś, o czym wiem, że nie napiszę, albo bardzo mi się to podoba i chcę po prostu wiedzieć, co będzie dalej. No. Więc rzadko mi się zdarza, jednak to już jest męczące po jakimś czasie.
No tak, dla mnie takim najgorszą pracą, jaką można by mieć, bardzo lubię grać w FIFA, ale być zawodowym graczem w FIFA, Jezus Maria, kilkanaście godzin dziennie, codziennie nawalać to.
To jakby powiedziała młodzież, masakracja.
Tak, to jest wspaniały tekst komentatora z FIFA. Naprawdę, nawet go użyliśmy przed rozpoczęciem tak. nagrania. No to słuchaj, skoro mówisz, że tak sobie lubisz dokończyć serial właśnie jak się wciągnie, jak jest dobry, to sobie tam w czasie takim prywatnym, no to właściwie co sprawia, że serial jest dobry? I nawet nie myślę o tym, co sprawia, że to by się podoba, bo to tylko jakby są jakieś takie rzeczy, które na przykład, gdyby ktoś teraz myślał sobie, a, zrobię serial, to co z punktu widzenia kogoś, kto pisze o serialach i się, wiesz, nie zajmuje ani stroną biznesową, ani stroną, wiesz, czysto realizacyjną, tylko po prostu stroną konsumowania tych seriali. Co powoduje, że serial jest dobry?
Wiesz co, to jednak bardzo zależy od tego, kto go ogląda i jaki ten ktoś ma aparat poznawczy, żeby ocenić. Nie wiem. Ja jestem wielkim fanem serialu Barry, który zrobił Bill Hader.
Który jest na?
Na HBO.
Na HBO.
Tak, to nie jest reklama nie płaci, HBO.
Tak, HBO nie płaci mi HBO, ale ostatnio się zastanawiałem, że chyba chciałbym sobie do jednego serwisu, chyba to będzie HBO, bo tam są po prostu dobre rzeczy. Ale tak.
Ale tak, Billa Hadera, który jest komikiem znanym głównie z SNL, który nagle okazał się też genialnym reżyserem, bo w nowym sezonie wyreżyserował większość odcinków. I mówi wprost, że na przykład jego filmowe takie odniesienia to są filmy Wajdy, filmy jakichś włoskich klasyków, że jest bardzo takim też nerdem filmowym i jak może realizować dość głupawą historię o płatnym mordercy, który bardzo chce zostać aktorem, ale dzieją się rzeczy i mu do końca nie wychodzi. I nagle może mówić mądre rzeczy i mądrze komentować rzeczywistość, wciąż być śmiesznym i realizować to w tak wyszukany i wysmakowany sposób filmowo, że no, ja jestem wielkim fanem, bo na przykład widzę te odniesienia, widzę jak ładnie jest ten kadr skomponowany, widzę, że nie wiem, tam w nowym sezonie była taka scena, że jedna z postaci jest więźniem jakiegoś kartelu i widzimy tylko ją przykutą kajdankami w pustej piwnicy i nie wiemy co się dzieje za ścianą, tylko słyszymy odgłosy. I widzimy najazd kamery na gołą, taką nieładną ścianę. I wszystko się dzieje z offu. Ale to, co się dzieje z offu i to, jakie są rzeczy, sprawia, że my nie widzimy tej ściany, tylko widzimy, co się dzieje za ścianą. I to jest taki trik, który no, ciężko zastosować skutecznie, a to został bezbłędnie wprowadzony. I na przykład takie rzeczy doceniam i takie rzeczy są dla mnie dobre. Ale wiem, że przeciętny widz, teraz macham palcami, że cudzysłów, ale to nie widać, bo to podcast. A tam widać, dobrze, na YouTubie widać, że przeciętny widz nie docenia takich rzeczy, ma je gdzieś i ma być śmiesznie, fajnie, wciągająco i to jest dla niego dobry serial. I dlatego na przykład lubi Walking Dead. No, nie wiem.
Jesus, straszny jest ten serial. Nie ma...
Albo no, Wychowane przez Wilki. Dla ciebie to jest dobry serial. Dla mnie to nie jest dobry serial. To jest serial, który się dobrze zaczął, a później po prostu coś tam się posypało i się nie spina scenariusz dla mnie i realizacja jest taka sobie. Aktorstwo jakoś mnie nie porywa. Poza tą parą androidów głównych, którzy wciąż są bardzo dobrzy.
Niesamowici są.
Ale cała reszta, czy ten Travis Fimmel, który wcześniej w Wikinga grał, jakby nie, on tam nie, jakoś się nie podoba. No i nie wiem, czy bym mógł powiedzieć, że to jest dobry serial, ale dla ciebie on będzie dobry, bo ci się podoba.
Znaczy wiesz co, ja się tak zastanawiałem, czy gdyby był trzeci sezon, to czy już mnie to nie zmęczy, bo oni się tam tyle razy ludzie zmieniają sojusze i najpierw są ateistami, potem są wierzący, potem są znowu ateistami.
Tak jak w życiu.
No ale to już jest za dużo. W sensie jak trzeci raz oglądałem Lost, to widziałem też jak się strasznie tam zmieniają sojusze. W sensie, że tam przez tyle czas trwania odcinków każdy z każdym był na wspólnej wycieczce w lesie, bo akurat się lubili, a potem każdy z każdym tak. Się nienawidził i chciał zabijać.
No trochę tak jest. No nie wiem, to co mówiłeś o wychowanych przez wilki sojuszach, wierzący, niewierzący, przypomniało mi trochę o awanturze księży w Poznaniu, ale to może nie na ten podcast.
Ten ksiądz, ten taki gruby ksiądz i ten ksiądz w sutannie, co w Żabce
atakuje. Tak.
No ale to jak, bo tak odchodzimy od seriali, to jest ten Salezjan jakiś, tak? Ale szczerze mówiąc, na tym filmie to ja miałem mocne wrażenie, że ten w sutannie to nie jest opętany, prawicowy moralnie człowiek, tylko to jest chory psychiczny człowiek. To już tak...
Tak, bardzo możliwe, że tam się coś nie tak dzieje.
No
tak.
I ten gruby ksiądz taki wkurwiony.
A co tam pan ma? A co tam ksiądz ma? O, nie pokaże, o co? Tam puszczają nerwy. No tak. Dobry serial, bo to też się dzieje już od paru miesięcy, ta awantura.
Tak. Oh, Jesus.
Ale wracając, jakby próbując odpowiedzieć na to trudne pytanie, jaki serial jest dobry. Myślę, że trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, w jakich kategoriach możemy uznać, czy coś jest dobre, czy niedobre. No bo Stranger Things nie jest ambitnym serialem. Ale jeśli chodzi o czystą rozrywkę, to jest dzieło sztuki. Chociaż to jest serial, który polega na tym, że cytuje rzeczy, które już widzieliśmy, na których się wychowaliśmy, które gdzieś tam w naszym DNA popkulturowym są mocno zakorzenione i tam nie ma nic nowego.
I nagle, ale robi to w świetny sposób.
Właśnie o to chodzi, że robi to w świetny sposób i tworzy takich bohaterów i takich łączy między sobą też w pary, bo nagle stwierdzili, a to połączymy tego z tym, ale oni mają ze sobą chemię, to już niech przez cały serial będą razem połączeni, po prostu świetnie się ich ogląda. I gdzieś kunszt twórców, tutaj braci Duffer, polega na tym, że byli w stanie dostrzec też te rzeczy, które z ich pomysłu się urodziły na planie i iść za tym. I to nagle nie stał się tylko serial w zabawę z cytowania popkultury, tylko w opowiadanie już historii, która urosła na podstawie tego, co oni w pierwszym sezonie wymyślili. No i to owocuje w czwartym sezonie.
No tam w Stranger Things jest też coś takiego, że oni robią to samo, co kiedyś było w latach tam 30 lat temu, czy 40 już właściwie nawet. Kojarzy mi się to bardzo z operami Pucciniego, który robił w stylu tam konkretnym opery. I on tak naprawdę robił to kilkadziesiąt lat po tym, jak takie opery były modne, ale zrobił najlepsze. Nie? W pewnym sensie też otworzył nowe tam kierunki, ale zasadniczo to, co on robił, też było niemodne dawno, tylko on to po prostu zrobił najlepiej. Nie?
Tak.
I oni nie tylko cytują, ale na przykład ten stwór Demogorgona, który no można trochę do Aliena porównać, to trochę do innych rzeczy, ale on jest po prostu świetnie zrobiony. Nie?
Tak, to prawda, to prawda. No i to widać po prostu, że po pierwsze sprawnie żonglują tymi odniesieniami, i po drugie dobrze je wybrali. Jakby jeśli już z czegoś kopiują, to wiedzą dokładnie co i z jakiej rzeczy, żeby to się kleiło po prostu w jedną taką koherentną historię i to fajnie wychodzi. Za to jest serial, w którym możesz się pobawić w ha, ja wiem jak to się skończy, bo widziałeś te same filmy, no które tak. Oni widzieli i możesz zgadywać, z czego teraz coś zrobią. No. Ja mam swoją teorię, jak się czwarty sezon skończy, ale nie dali mi do obejrzenia wcześniej jeszcze, bo podobno strasznie strzegą bracia Duffer spoilerów, bo boją się, że coś wycieknie i żadnym dziennikarzom na świecie nie dawali dostępu wcześniej do finału.
A propos dostępu wcześniejszego, miałeś wcześniejszy dostęp do finału Gry o Tron?
Nie.
A, okej. Okay. No właśnie, myślę, że nie. Ale ciekawiłoby mnie, czy już wiedziałeś, jakie gówniane to będzie i musiałeś obserwować, jak się ludzie jarają.
Nie widziałem. Szczęśliwie. Ale to też jest ciekawy wątek, bo no, szósty sezon był rozczarowaniem, zwłaszcza jego finał. I nagle HBO stwierdził, kurczę, no słabo poszło, ale już mamy pozamawianych po prostu ileś tam spin-offów. No to trzeba produkować, bo może marka jednak się obroni. No i ciekawe, co teraz będzie we wrześniu, jak się okaże, że konkurentami największymi jesieni będzie Władca Pierścieni Amazona, najdroższy serial w historii, który już na zwiastunach wygląda imponująco, chociaż ludzie się nabijają, że czarne elfy, panie, kto to widział czarnego elfa? No nie wiem, Tolkien nie widział, bo nie napisał, tak. Ale może jakieś tam żyły kiedyś w Śródziemiu, kto tam był, kto widział, nie wiem. W serialu będą. No to będzie Władca Pierścieni i spin-off Gry o Tron, ten Ród Smoka. No i zobaczymy, która marka się okaże większym hitem, znaczy, ja bo któraś wiem, musi być.
Znaczy dla mnie już totalnie wiem, bo w Grze o Tron, jak czytałem książki, tam nie chodzi o Grę o Tron. Tam chodzi o to, żeby pokazać, że Gra o Tron jest głupia. Tam jeszcze chodzi o to, że rycerze to jest bez sensu, to jest okrutne, wszystko jest okrutne. Ludzie to odbierali jako taką fajną przygodę, kto kogo wykiwa i w tę stronę ten serial poszedł. I teraz ten serial Ród Smoka też będzie zabawą, kto kogo wykiwa, to absolutnie nie o to chodzi.
Mhm.
Ale oni przecież też mieli problem w tym HBO, bo oni tam zapowiadali mnóstwo spin-offów, a potem chyba w którymś momencie wszystkie skancelowali i nowe potworzyli.
Część skancelowali i potworzyli nowe, ale wciąż się otwierają na kolejne, bo podobno Kit Harington sam przyszedł do nich z pomysłem, słuchajcie, ja tak chciałbym serial, który będzie mówił, co dalej tam u Jona Snowa słychać, że pójdziemy na północ i ja mam tu swoich scenarzystów i oni to napiszą i będzie fajnie, dajcie mi to zrobić. Więc boję się bardzo, bo jak aktor jest tak zdesperowany, że sam sobie wymyśla serial, to może być ciężko.
Tak, coś, wydaje mi się, że coś mi się tam widziałem, że on w jakąś ciężką sytuację życiową w ogóle popadł po tym,
a to nie,
że on trochę nie wiedział, co ze sobą zrobić, za bardzo nie miał ról i tak trochę się zagubił chyba, nie wiem, czy w ogóle nie jakimś alkoholem, to tak coś, mogę coś przekręcać.
O alkoholu nie wiem, parę miał niezłych angaży, ale nie miał dobrych ról, fakt, bo nie jest dobrym aktorem, ale to tam okej. Okay. No ale widać chyba, że mu brakowało po prostu tej postaci i jak była okazja, żeby do niej wrócić, no to dla niego to jest zero-jedynkowy wybór, że albo będę miał kolejne miliony dolarów, albo nie będę miał.
Tu wiesz, mi się wydaje, że tam akurat ten serial, chociaż brzmi najgłupiej, może być paradoksalnie najlepszy, bo jak zapowiadał się, bo ja mam takie, czytałem te książki, moim zdaniem opowieść opowiedziana w tym ostatnim sezonie Gry o Tron jest bardzo dobra, tylko jest bardzo źle opowiedziana, tak. Ale same pomysły mają dużo większy sens, niż by się wydawało. Łącznie z tym, że Bran został królem na koniec. Jakby moim zdaniem to się prawdopodobnie tak skończy.
Gdyby je podprowadzili wcześniej, to by się broniło. Tak.
I też to, że Daenerys nagle się zmieniła. Moim zdaniem ona się nie zmieniła, ona taka była zawsze.
Ona taka była
my
zawsze,
to zobaczyliśmy.
Tylko serial tego nie pokazał, w sensie za mało było takich hintów, mrugnięć okiem, że z nią nie jest wszystko okej, okay, że ona wciąż jest Targaryenem, oni nie są normalni.
No tak, a poza tym ona jest osobą, która chce podbić królestwo, bo jej się należy, nie? W sensie to nie jest fajne.
Tak, to prawda.
Ale i zanim był finałowy odcinek, wyciekł pseudo scenariusz. Nie było wiadomo, czy to jest prawdziwy, czy nie. I potem praktycznie wszystko się potwierdziło. Mhm. Wszystko było tak w tym serialu, z wyjątkiem ostatniej sceny. Miała być ostatnia scena, która się działa na północy i tam coś było, że ci White Walkerzy odżywali. Coś takiego. Czy tam, że znowu się pojawiły te sygnały, te symbole, ten Ceta w symbol, którego w ogóle nie wyjaśnili w serialu. Tak. I jeden z tych odwołanych spin-offów miał być właśnie spin-off o tej północy, więc może ten z Kitem Harringtonem to będzie jakoś
może
to i wtedy by to miało sens, bo moim zdaniem akurat to, o czym jest Gra o Tron, się bardzo mocno wiąże z tymi White Walkerami.
Tak, i serial w ogóle nie daje odpowiedzi, to też jest tak jedna z wad.
Tak, serial w ogóle pokazuje, że oni są źli, a moim zdaniem oni wcale nie są źli, tylko po prostu nie widzimy ich punktu widzenia. Nie bez powodu w książce oni się nazywają others, czyli
tak,
inni. Tak jak w dyskursie takim kulturowym.
Tak.
Więc po prostu ich nie rozumie, nikt ich nie rozumie, uważa za złych.
Fala emigrantów zza muru. Ciekawe, o co chodzi.
Książka napisana przez Amerykanina.
Tak. No cóż, który mieszka w Nowym Meksyku swoją drogą.
Tak, tak i obija się. On tego nie napisze do końca, nie ma opcji. W sensie, po pierwsze, on całe życie nie miał sławy, teraz ma sławę, to sobie jeździ po konwentach. Po drugie, ma tak ogromną presję. Po trzecie, zrealizowali jego pomysł, więc on teraz coś musi wymyślić, żeby to nadal było to, ale jednak było inne. A po czwarte, no jest stary i gruby. No to jakby jak on ma...
Słuchaj, moim zdaniem pisze, myślę, że Wichry Zimy, tak, taka ma być ta nowa książka, że to skończy, ale nie wiem, czy zamknie całą sagę.
Tak, znaczy ja uważam, że ona, jak w sensie, jeżeli na przykład nie skończył i umarł, to rok po roku wyjdzie pierwsza i ostatnia, bo ktoś to weźmie i dokończy za niego, bo to się będzie opłacało.
Brandon Sanderson, czy jakiś inny grafoman fantasy, który po prostu pisze codziennie zawsze, to na pewno skończy.
Tak jak te Duny kolejne. Chociaż one chyba spoko są, te jakieś Duny.
Do któregoś momentu. Tam czytałem chyba dwie te kontynuacje, już nie pamiętam tytułów, ale no, były okej. Okay. Podobno dalej jest gorzej trochę.
Dobra, ale wracając do seriali. Co sądzisz, mój drogi Radosławie, panie redaktorze, o binge'owaniu?
To zależy, jaki serial. Są seriale, które są świetnie zaprojektowane do binge'owania i są też takie, które powinno się oglądać odcinek po odcinku przynajmniej z dzienną przerwą, tak, czyli jeden na wieczór albo jeden na tydzień. I to zależy tak naprawdę od twórców, jak sobie zaprojektują scenariusz, czy on na przykład skończy się cliffhangerem, czy zdarzy się tam coś takiego, czym ludzie będą chcieli żyć przez tydzień, że jeden, każdy odcinek to będzie jakieś wydarzenie, czy to będzie jedna historia pocięta na części, obejrzysz całość naraz i jesteś nasycony i fajnie oglądasz kolejną rzecz zaraz. I tutaj wątek biznesowy pewnie powinien wejść, no bo kto robi lepiej, czy Netflix, czy HBO, dając po tygodniu albo wszystko naraz. Ciężko powiedzieć. No ale widać na przykład, jak mądrą decyzją było podzielenie tego sezonu Stranger Things na dwie części, czyli zostawienie tego finału, który będzie długaśny, bo tam jeden odcinek 2,5 godziny, drugi 1,5 godziny, czy dwie tam coś. No to prawie jak pół sezonu. No i to wyjdzie zaraz. Część sezonu wyszła tam parę tygodni temu i ludzie wciąż tym żyją i wciąż czekają i wciąż są nienasyceni. I nowy miesiąc abonamentu Netflixa też wpadnie siłą rzeczy, bo już się skończy moment, tam okres rozliczeniowy. Więc z każdej strony dobra decyzja. Ale wydaje mi się, że gdyby ten serial puszczali tydzień po tygodniu, to on by się nie oglądał tak dobrze. Bo to jest świat, w który się wchodzi i chce się go skonsumować w całości, jak po prostu kilo lodów, siadam, jem, nie rozmieniam się na drobne, po prostu boli mnie brzuch, ale było warto. I jakby to jest Stranger Things. Z drugiej strony takie seriale jak Kolej Podziemna na przykład, którą musiałem zbinge'ować do recenzji, wymęczyła mnie okrutnie, bo tam się dzieją takie rzeczy tak dołujące i przerażające, że po prostu potrzebowałem przerwy. Nie mogłem jej mieć, bo musiałem to obejrzeć. Więc współczuję ludziom, którzy to oglądają i konsumują wszystko naraz, bo to jest po prostu za dużo. Tam się mogą, może się coś przepalić w głowie, czy we wrażliwości, jak u mnie. Za to jeden odcinek na dwa dni, żeby tak sobie dać coś ambitnego wieczorem, to też są długie odcinki. Super. To...
Tak. No ja uwielbiam, jak serial wychodzi co tydzień. Bo jak nie wychodzi co tydzień, to oglądam. Ja jestem w stanie więcej niż trzy dziennie obejrzeć, no ale oglądam, nie? I rzeczywiście, przy Stranger Things spoko. Nie? Nam się kończy, a wyskakuje potwór, no to, odpalam następny.
Samo się odpala, 5 sekund,
tak,
lecimy.
Tak, jest. Ale na przykład to, że Better Call Saul leci z tymi przed wami, no to tam każdy z tych odcinków mi coś mówi, ja się mogę trochę pozastanawiać, tak. Trochę nie na zasadzie, co będzie dalej, tylko
o czym to było.
O czym to było, co mi to dało emocjonalnie i jakoś tam intelektualnie do myślenia.
Tak. Tak, to prawda. Taki każdy odcinek tak zaprojektowanego serialu to jest wydarzenie jakieś samo w sobie. I trochę wracając do Gry o Tron, ona też była takim serialem, bo był dzień premiery, część oglądało rano przed pracą, część oglądała wieczorem, więc rozmawiało się przy kawie najczęściej we wtorek, jak już wszyscy obejrzeli, a kurczę, tutaj ten i co będzie dalej. Jakby i ludzie tym żyli przez dzień, dwa do kolejnego, dzień, dwa, potem kolejny odcinek za tydzień. I niewiele już jest takich seriali, które faktycznie wszyscy oglądają, no i wszyscy je przeżywają. No ale w wypadku takiego serialu, który jest po prostu wydarzeniem, ciężko wyobrazić sobie, co by się stało, gdyby całość sezonu puścili naraz. To by gdzieś pewnie była duża górka i bardzo szybki zjazd.
Tak, nie byłoby takiego turbo ewenementu kulturowego, nie?
Na pewno.
Ale to prawda, sporo się mówi, to po angielsku jest water cooler series, chyba, nie?
Tak.
Epizod, tak, że ludzie w biurze przy tym dystrybutorze wody...
Mamy darmową wodę w pracy.
Ale nie, że ludzie potem gadają, tak, nie? Tak, tak. I wszyscy w Warszawie mają darmową wodę, bo w kranie jest dobra.
Ale tu masz krople Beskidzu z polewaka.
No tak, co zimną, zimniejszą niż z kranu. No tak, tak. Agora, dziękujemy. muszę zaprosić Wojtka Orlińskiego.
O, tak.
Tak, chociaż nie wiem, czy będzie chciał. Ale, znaczy, nie będzie chciał. A nie, czekaj, ty go znasz. O, to weź nas połącz. Dobra, to pogadamy po nagraniu. Ja w ogóle jestem ogromnym fanem tego jego bloga. Czytałem jeszcze na blogs.pl i teraz uwielbiam, mimo że to jest zielone na czarnym tle, tego się nie da czytać, ale uwielbiam, to jest jedna z moich ulubionych rzeczy do czytania. Dobra, po tym lizusostwie, kiedy chcę mieć kolejnego gościa, właśnie, że jestem water cooler, że ludzie omawiali, nie? Tak jak, nie, był mój ukochany serial komediowy Seinfeld, który ludzie omawiali potem następnego dnia, czy Friendsów ludzie omawiali. Były takie rzeczy, które oglądali wszyscy, tak? No nie wiem, Niewolnica Izaura, że ulice pustoszały, czy Czterej Pancerni.
Tak.
I sporo było głosów o tym, że Gra o Tron jest ostatnim takim serialem.
Tak, przypomniała mi się dobra anegdota z Niewolnicą Izaura. Mój polonista w liceum opowiadał, że jak mieszkał w Akademiku, to wiedział, że u niego, na tam mieszkał chyba na 6. piętrze w Akademiku, jest ta i ta godzina, idę się umyć, bo będzie dobre ciśnienie, bo wszyscy oglądają Niewolnicę Izaura. Ale tak, to prawda, że wracając do pytania, kontentu w tych wszystkich serwisach streamingowych jest już tyle, że dużo trudniej jest stworzyć serial, który faktycznie oglądają wszyscy. I chyba ostatnim takim była Gra o Tron. Teraz trochę Stranger Things, ale to jest moim zdaniem większa nisza, że to jest trochę młodszy odbiorca, trochę bardziej nastawiony na popkulturę. Grę o Tron, mimo że to było fantasy, co też jest ewenementem, faktycznie oglądali też rodzice jakby i nauczyciele i nie tylko dzieciaki, i nie tylko miłośnicy fantasy. Mówiło się, że to jest fantasy dla ludzi, którzy nie lubią fantasy, i też coś w tym było. I to był faktycznie serial, który z jakichś powodów faktycznie podbił cały świat i nie wiem, czy powstanie taki kolejny.
No, bo to też jest kwestia tego, że jedno, że trudniej jest taki zrobić, a drugie, że nie wiem, czy te serwisy streamingowe chcą taki zrobić. Czy bardziej im się opłaca mieć, wiesz, do młodych mężczyzn z dużych miast jeden serial, do kobiet w średnim wieku z małych miejscowości inny serial, do fanów science fiction, to w ogóle jest ten sci-fi amerykański, który jest słaby bardzo, ale wiesz, jakby, że po prostu masz wszystko dostosowane pod siebie, co widać na poziomie przecież tych miniatur na Netflixie.
Tak.
Że do tego samego filmu różni ludzie dostaną różne miniatury w zależności od tego, co ich interesuje.
Tak, no to w Barem jest genialny taki żart, jak w nowym sezonie jedna z bohaterek robi swój serial i to jest jej osobista historia i jej bardzo zależy i premiera świetne recenzje zbiera, później ma rozmowę z producentkami, uwaga, spoiler. No przepraszam, ale musimy skasować twój serial, bo algorytm nam powiedział, że nikt nie będzie go oglądał. Mimo, że powisiał na stronie tam pół godziny, ale algorytm przewidział, że nie, że jednak nie warto. No i trochę tak jest, że Netflix przynajmniej zamienia się w coś, co jest sterowane algorytmem, że po prostu to algorytm mówi, co ludzie chcą zobaczyć i dajmy im to, a nie, jednak tego nie oglądają, no to ukryjmy to gdzieś w archiwach, dajmy inną miniaturę, oszukajmy trochę widza, to może po ten serial sięgnie, a może nie. I masz rację, że jest duża taka fragmentaryzacja, jeśli chodzi o produkcję i są rzeczy adresowane do różnych grup, ale myślę, że każdą z tych platform streamingowych stać na to i chciałaby mieć coś, co, a to jest nasz taki serial flagowy, który po prostu będzie na każdej stronie i każdy go będzie chciał zobaczyć.
Hulu ma te opowieści podręczne. Też nie do oglądania.
Na przykład, tak.
Pierwszy sezon fajny, drugi, trzeci już się nie da i teraz już chyba czwarty czy piąty.
Tak.
Ja już go nawet nie oglądałem, bo jeszcze domyślam, o co chodzi. Będą ją dręczyć cały czas. I się będzie kręciło w kółko.
Piekło kobiet. No, znam hasło, ale nie chcę tego oglądać w kółko. Tak. Mogłaby wygrać, no, ale to wtedy nie byłaby ta historia. No, tak, rozumiem. No
nie, to nie o to chodzi, że wiesz, że mi się nie podoba, że ona przegrywa, tylko po prostu to jest fabularnie, to jest cały czas to samo.
To jest cały czas to samo.
To dostaje jej się źle, trochę gdzieś tam udaje jej się uwolnić i znowu źle. Znowu jej się udaje i znowu źle. Znowu jej się udaje i tak, no dobra, no ile można.
I znowu tutaj z uporem maniaka wrócę do Kolei Podziemnej, który jest serialem na podstawie powieści Colsona Whiteheada o młodej niewolnicy, która ucieka z południa i koleją podziemną ucieka na północ, gdzie jakby już nie ma niewolnictwa, gdzie czarni mogą być normalnymi obywatelami i żyć legalnie. I naprawdę Kolej Podziemna była taką siatką po prostu ludzi, którzy pomagali niewolnikom się dostawać na tą unijną północ. Ale w książce i w serialu to jest literalna kolej, która jeździ pod ziemią. To jest taki trochę realizm magiczny, a przez to jest w tym okrutnym serialu, bo tam jest scena na przykład palenia człowieka żywcem podczas garden party bogatych państwa gdzieś na południu i palenie niewolnika to jest taka rozrywka po prostu ten. I być może tak było, nie wiem, nie czytałem źródeł, ale znikąd sobie tego Whitehead nie wziął. Natomiast przez to, że tam się pojawia ten element realizmu magicznego, to nagle jest więcej nadziei i nagle wierzymy, że kurczę, może jej się uda, może nie będzie tak źle. I taką historię wolę dużo bardziej, która wciąż mówi o tym, że świat dla danej grupy jest okrutny i wiemy, że to jest tylko bajka, ale jednak ta bajka trochę nam daje też pokrzepienia. I opowieść podręczna i ta serialowa tego nie daje i przez to myślę, że trochę już się skończyła świeżość tego pomysłu.
Tak, ja po prostu też cały czas na tej samej emocji. To jest czasem męczące, że jakby mogliby zrobić coś innego, nie? Nie ma tam żadnego comic reliefa, co brzmi może trochę strasznie, jak myślisz o tym serialu, tak. A może paradoksalnie mogłoby coś być.
Mogłoby zadziałać, tak.
Albo jakiś naprawdę spoko mężczyzna mógłby być.
Chociaż jeden.
Tak, bo przecież raczej tak było, raczej no był tak. Też jakiś spoko biały, nie?
No tak, jak było ten 12 Years a Slave, to był Brad Pitt, który nagle był fajny, no. I był biały i ten, ale był spoko postacią.
Ale ty. Z uporem maniaka wracamy do Kolei Podziemnej, do Stranger Things i do penisów. Z tych trzech chciałbym wrócić do Stranger Things.
Okay.
I do Netflixa i właśnie tych algorytmów, które rządzą. Bo bardzo często Netflix kanceluje seriale po drugim sezonie. Mm-hmm. Nie? Stranger Things jest takim trochę ewenementem, bo tego nie zrobili. I to też wynika z algorytmów, nie? Bo tak byś sobie pomyślał, że okej, mamy serial, pierwszy sezon fajny, drugi fajny, no to trzeba dokończyć, przynajmniej trzecim zamknąć. A im gdzieś tam chyba wyszło z obliczeń, że po drugim sezonie spadnie oglądalność, więc lepiej te pieniądze zainwestować w coś nowy innego, serial, tak. I nawet jeżeli to jest dobre, to i tak to utną po drugim sezonie. I to jest dla mnie strasznie bolesne.
Bywa tak. I to też jest ciekawe, że są takie seriale, które mogliby skasować, jak na przykład Wiedźmina, mogliby skasować po drugim sezonie, bo to nie jest niestety udany serial. Ale z drugiej strony świetnie się ogląda i mają potencjał książek, które dają im spokojnie 5 sezonów do zrobienia. I myślę, że umówili się z góry na 5 serii. Tego po prostu nie skasują, bo już jest jakiś kontrakt zapisany. Nie wiem, teoretyzuję. Natomiast są takie rzeczy. To też jest ciekawa odpowiedź na pytanie, czy coś jest dobre. To nie jest dobry serial, ale ogląda się jak zły po prostu. I, no, no i co, zabronisz ludziom, że im się podoba? No nie. Henry Cavill super, spoko. Mieczem macha fajnie i to wystarczy. No ale wracając do pytania, jest coś takiego, co mówisz, że chyba Netflix szczególnie stawia na to, żeby mieć bogatą, szeroką ofertę i dużo nowości i pozwala sobie na ryzykowne strzały, bo wie, że najwyżej skasujemy i się nic nie stanie. Dom z papieru się skończył, to zróbmy koreański, bo się udało. Teraz Squid Game, o, niesamowity sukces. Dobra, to zamawiamy drugą serię, chociaż nie była w planach. I jeszcze teleturniej, który będzie naprawdę odtwarzał tę konkurencję z serialu i ta sama kasa do wygrania i super będzie się oglądało jak złe. Zamawiamy. Nie uda się, to się skasuje, trudno, algorytm zdecyduje.
A propos takich rzeczy, które nie musiałyby być kontynuowane, a są, i to nawet w taki udany sposób. Widziałeś Russian Doll?
Widziałem, ale nie widziałem całego drugiego sezonu jeszcze.
A podobało ci się? Ja widziałem tylko pierwszy. Co sądzisz?
Tak, pierwszy sezon mi się bardzo podobał.
No, dla mnie to było wybitne. To tak. Absolutnie, w sensie mnie ta aktorka
Natasha Lyonne,
ona mnie przeraża jako osoba, że... Ja myślę, że ona nie jest fajną osobą. Ona jest jakąś tam byłą mocną narkomanką, była wiele lat w związku z tym Fredem Armisenem, który jest jebnięty totalnie. No, jakby widzę, jakie z nią wywiady, czy w Saturday Night Live była gościnią. Miała taki vibe szaleńca, ale ona, serial jest genialny.
Ona sprawia wrażenie osoby, która ma wywalone na wszystko. I ma ciekawą osobowość i ciekawie wygląda, i jest zabawna i ten jej wizerunek jakby tworzy taką aurę, która w tym serialu działa po prostu bardzo dobrze.
Tak, tak, świetnie działa. I to jest taki serial, że nie było opcji, żeby zrobić drugi sezon. A zrobili drugi sezon i zdaje się, że jeszcze go nie widziałem, ale wymyślili bardzo fajny zabieg, jak to zrobić.
Wymyślili fajny zabieg.
Nie? A to jest coś takiego, to jest zamknięta całość. Powiedziała jakąś jedną rzecz.
Tak.
Nie może powtórzyć tego samego zabiegu, a na tym zabiegu polegał ten sezon, a i tak jakby to jest, jestem pod wrażeniem.
No tak, no nigdy nie powstał Dzień Świstaka 2, bo nie miałoby sensu. No tutaj podobnie bardzo sprytnie z tego wybrnęli. I tam się dzieją rzeczy dość poryte, muszę wrócić do tego serialu, ale no tak, okazało się, że są jeszcze historie do opowiedzenia w ramach tej fabuły i moim zdaniem bardzo zgrabnie z tego wybrnęli.
A słuchaj, jeszcze a propos, to już wcześniej wspomniałem, że jakby ktoś chciał robić serial, a ty teraz mówiłeś właśnie o tym, że oni chętnie biorą nowe, zwłaszcza Netflix. Kiedyś, jak była telewizja, to wypuszczano pilota, nie? Kręcono jeden odcinek, puszczano go i sprawdzano, jak się podobał. No teraz chyba się nie kręci takich pojedynczych pilotów, nie? Tylko cały sezon jest pilotem.
Wiesz co, i tak i nie, bo jeżeli ktoś ma za sobą nazwisko, bardzo dobry pomysł i widać, że jest jakby tam wszystko ma ręce i nogi, to jest szansa, że cały sezon z góry zamówią albo nawet parę, nie wiem, dwa sezony. Tak, nie jestem w stanie teraz przypomnieć sobie przykładu, ale tak się też zdarzało. Natomiast większość wciąż jakby robi pilota, bo tak jest po prostu taniej, puszczają to jakiejś ograniczonej widowni i patrzą, albo algorytm decyduje, ale tak jakaś zamknięta grupa decyduje, czy jest sens wydawać pieniądze na całość, czy nie. Ale zdecydowanie rzadziej, przynajmniej tak mi się wydaje, teraz się produkuje piloty niż się robiło kiedyś. Chociaż może to nieprawda, bo seriali z drugiej strony jest znacznie więcej niż było, więc może i pilotów siłą rzeczy jest więcej.
Tak, no kojarzę rzeczywiście, kojarzę taki przykład akurat polskiego serialu i w ten sposób płynnie przejdziemy do pytania o polskie seriale, ale przykład polskiego serialu, nie mogę mówić jaki to, gdzie zrobiono pilota i puszczono go i się nie spodobało i zrobili jeszcze raz pilota od nowa. Zdaje się w ogóle, że jakby ta sama ekipa, ci sami aktorzy, wiesz chyba, o którym mówię. Nie?
Domyślam się.
Tak. No. I zrobili jeszcze raz i tym razem było lepiej i zaczęli
i
dalej
poszło.
Robić.
Tak.
Nie? Więc pewnie takie rzeczy się dzieją. Chociaż mnie to przeraża, że decyduje jakaś jedna grupa fokusowa, bo to ma się nijak do tego, co rzeczywiście będzie dobre i co się ludziom spodoba.
To prawda, z drugiej strony albo grupa fokusowa, albo producenci, o których no, generalnie mówi się, że na niczym się nie znają i w ogóle nie mają gustu i dlaczego oni decydują. Jednak okazuje się, że często wiedzą lepiej niż my sami, co się nam spodoba, a co nie i są w stanie jakoś tam przewidzieć trendy. No, różnie to bywa. Natomiast tak, jeżeli chodzi o polskie seriale, nie wiem, jakie było pytanie. Było
nie było,
pytanie?
Nie, okay. Nie było.
To może jakieś wymyślę sobie.
Nie, no ja mówię, słuchaj, ja wymyślę szybko jakieś. Ja też nie mam. Nie, no mam. Bo rozmawiamy cały czas, wiesz, o Netflixie, o Amazonie, o HBO, o Disneyu, o tych wszystkich produkcjach amerykańskich. Co jakby w porównaniu do całego świata nie jest takie dziwne, bo wiadomo, że rządzi Ameryka. Mhm. Nic dziwnego, że nie rozmawiamy, nie wiem, o portugalskich serialach.
No tak.
Ale... może trochę dziwne, że nie rozmawiamy o polskich w ogóle. I dlaczego nie rozmawiamy o polskich serialach?
O portugalskich nie, moglibyśmy rozmawiać o hiszpańskich, których jest dużo i są niezłe, czy o koreańskich, które nagle po prostu podbijają świat. A czy polskie kiedyś podbiją? Chciałbym, ale wątpię. Chociaż paradoksalnie dzięki streamingowi, temu, że te globalne sieci są u nas i produkują seriale po polsku, ma jakby dużo większą szansę na to, że te seriale będą się bardzo dobrze oglądały na świecie. I to widać często po poziomie tych produkcji. Był niedawno taki serial polski na Netflixie, taka teen drama, trochę podszyta science fiction, Otwórz oczy. O dziewczynie, która ma amnezję i jest w takim ośrodku do leczenia amnezji, gdzie jest jakaś taka przyszłościowa trochę technologia, jest jakaś tajemnica i nie do końca wiadomo, co się dzieje. I widać było, że to był serial konstruowany tak, żeby on się spodobał nie polskiej widowni, nie młodej polskiej widowni, tylko w ogóle młodej widowni na świecie, która będzie oglądała serial bez względu na to, czy on jest po polsku, czy nie, i jak będą fajni bohaterowie na przykład. Mhm. I wydaje mi się, że ten serial mógł być hitem. On był chyba w top 10 tam w paru krajach w miesiącu, w którym go wypuszczono, w zeszłym roku chyba. I on moim zdaniem mógł być dużo większym hitem w jakimś kraju zagranicznym niż u nas. Więc mowa teraz o polskich serialach nie do końca jest rozmową o tym, co oglądają Polacy. Raczej co produkują i na co nas stać.
No tak, bo tak, też cztery rzeczy naraz chciałem powiedzieć. Bo
tak, po kolei, panie Jaszku.
Po kolei, spokojnie. Rzeczywiście, cały czas cztery rzeczy naraz, dobra, spokojnie. Jest tak, że te seriale, które na przykład Netflix robi, czy ktoś, one jak się zaczynały, te polskie seriale, to nie były jakieś specjalnie dobre, mhm. A chyba się robią coraz lepsze i te filmy, które tam są na tym Netflixie, ja też mam sprawdzoną wiedzę trochę, co się będzie produkowało i to też brzmi tak, że to będą coraz lepsze rzeczy i coraz bardziej potencjalnie takie rzeczy, które mogą dotrzeć do zagranicznego widza. Mhm. Ale moje pytanie nie do końca było takie, czy... dlaczego polski serial się nie ogląda na świecie? Bo jedną pewnie z odpowiedzi jest to, że i tak Stany są najważniejsze, a Amerykanie z napisami nie oglądają, bo są przyzwyczajeni, że wszystko rozumieją. Ale dlaczego my w Polsce tak mało oglądamy tych polskich seriali? Bo wiadomo, w telewizji to co leci, to ludzie oglądają, ale zasadniczo to... A może to nie jest prawda, może mi się tylko wydaje, że nie oglądamy polskich.
Myślę, że oglądamy polskie i to dość dużo. I nie lekceważ... jakby my jesteśmy... 30-latkami z dużego miasta. Dla nas, jak myślimy seriale, to myślimy streaming. Dla większości Polaków to jednak jest telewizja, to jednak wciąż jest, nie wiem, M jak Miłość, czy produkcje jakieś TVP, czy TVN-u. Od biedy Player.pl i jego produkcje serialowe, które raz są lepsze, raz są gorsze, ale przynajmniej z poziomu realizacyjnego są coraz bardziej ambitne i ciekawsze i lepiej zrobione. I one się oglądają bardzo dobrze. Natomiast większość polskich seriali takich na dobrym poziomie produkuje HBO i produkuje Canal+. No i Canal+ jest platformą, o której nie rozmawialiśmy wcale, bo chyba mało kto ją ma, poza ludźmi, którzy kiedyś mieli po prostu antenę satelitarną z cyfrą plus i tam sobie rzeczy oglądają wciąż. On teraz już jest dostępny jako serwis VOD po prostu. No i takie rzeczy jak, nie wiem, polskie The Office, które ja na przykład bardzo lubię. Mi się bardzo ten serial podobał. A nie miał szans się udać. I to też jest ciekawe.
No, ale właśnie, ja jeszcze go nie widziałem, ale sporo słyszałem o nim. Niektórzy są hejterami. Bartek Walos, pozdrawiam serdecznie. Jak powiesz słowo dobrze, to on ci wygryzie gardło. Ale sporo o nim słyszałem właśnie, że jest dobry. I tak jak nawet jakieś tam scenariusze miałem z nimi do czynienia, czy tak, to okej, fajnie, tak. Że to nie jest przetłumaczone, tylko jest nie. Naprawdę zlokalizowane.
To jest zlokalizowane, zrobione inną postacią.
Tak, tak. Wygląda fajnie.
Jest to naprawdę ma to ręce i nogi i myślę, że jak będzie tak sama tendencja, która była w The Office amerykańskim, czyli pierwszy sezon okej, a potem dopiero się zacznie. Jak tutaj dopiero się zacznie i dopiero gdzieś puszczą się poręczy, to może być bardzo dobrze.
No miejmy nadzieję, że będzie drugi sezon.
Znaczy będzie drugi sezon, ale miejmy nadzieję, że będzie tak samo dobry. Miejmy nadzieję, że będą kolejne.
Tak. Będzie drugi sezon.
Jakie są embarga, nie wiem.
Właśnie, ja też nie wiem, dlatego mówię, że miejmy nadzieję. Nie, chyba teraz już gwiazdy, w sensie ci aktorzy zaczęli wrzucać na Instagrama
to, że będzie, z planu. To, że będzie, to wiadomo. Tak. Natomiast... takie seriale jak Ślepnąc od świateł, jak Roist i pierwszy i drugi, czy Watacha, zwłaszcza drugi, trzeci sezon, to są naprawdę rzeczy na światowym poziomie, które może zbyt często są kolejnym kryminałem neo-noir albo w dużym mieście, albo gdzieś na pograniczu się dziejącym. No ale bliżej nam do Skandynawii niż do Stanów Zjednoczonych, więc raczej takie rzeczy w skandynawskim stylu robimy i one są naprawdę dobre, przynajmniej w tym wypadku. I z tego co wiem, Watacha na przykład świetnie się oglądała za granicą w HBO. Czy teraz był kolejny serial HBO Odwilż, który się dział w Szczecinie. Zaczynał się dobrze, skończył się trochę gorzej, ale też z tego, co wiem, naprawdę nieźle się oglądał za granicą.
No, w ogóle ciekawy taki motyw, że polskie seriale kiedyś to się działy w Warszawie, nie? 40-latek, Alternatywy 4, Wojna domowa, Dom. Dom chyba też był. Ja nie widziałem Domu, podobno jest wybitny. A teraz coraz więcej, nie, Ojciec Mateusz się dzieje, Rancho się dzieje poza, nie? Tak. Rodzina Zastępcza nawet się nie działa bezpośrednio w Warszawie, tylko na jakichś tak, obrzeżach, tak, nie? Tak. To też w sumie ciekawe. Czy ten taki slasher, no nic dziwnego, ten slasher z tą Wieniawą, z tą Wieniawą, tak mówię, bo jakoś strasznie jej nie lubię. Nie wiem dlaczego, nie mam powodu, żeby jej nie lubić, ale nie
jest
lubię.
W porządku chyba, no,
nie? Nic nie wiem, nie, przepraszam. Pani Julia.
Pozdrawamy
panią Julię. Tak, Julię, Julię tak Wieniawa, to przepraszam, tak. Jeżeli pani to ogląda, ale coś mam takiego, że nie wiem. Też się dzieje gdzieś tam, nie w Warszawie. To jest slasher, więc nic dziwnego, że na wakacjach, tak?
Tak.
Ale to jest też jakiś bardzo ciekawy motyw.
Że uciekamy z Warszawy.
Tak, tak, tak. I do takiego bardziej prawdziwego życia, nie?
No... To może być ciekawy wątek, bo serialem, który miał ogromny potencjał, żeby pokazać, jak fajne historie można pokazywać poza Warszawą, był Belfer z Maciejem Szturem, który miał potencjał być świetnym serialem kryminalnym też dla młodszego widza, bo głównym bohaterem jest nauczyciel, który jedzie do szkoły gdzieś na prowincji, żeby rozwiązać zagadkę kryminalną, z którą jakoś tam był osobiście też powiązany. W drugim sezonie się przenosi do innej szkoły i się zaczyna od sceny strzelini w szkole, która jest okropnie zrealizowana i później scenariusz zbacza na takie tory, że ciężko się to ogląda. Finał jest tak koszmarnie zły i tak źle zrealizowany, że po prostu już oglądasz to nie jako guilty pleasure, tylko jako po prostu, nie wiem jak to określiłeś?
Guilty torture chyba tak. Takiego,
tak. Że to jest już ta skala, że to jest okropne, nie da się tego oglądać. Tam napisałem chyba w tytule swojej recenzji, że to jest jak chińska tortura, po prostu ten serial i nie. Więc bywa też tak, że potrafimy mieć naprawdę świetne pomysły, no bo jakby punkt wyjścia jest rewelacyjny, jakby fajny serial kryminalny, ale o nauczycielu, jest młodzież i się dzieją rzeczy i będzie fajnie i po prostu nie wiem, czy od jakiego poziomu tam zaczęły zawodzić rzeczy, więc
sporo słyszałem o tym Belfrze, tak. W ogóle, że świetny ten pierwszy sezon i potem drugi jakiś dramat.
No, pierwszy nawet nie... Zaczynał się dobrze, ale w momencie, jak główny bohater chyba jedzie do Kaliningradu i bije się na pięści z jakimiś ruskimi oprychami, to już tak... No, skoczył nad rekinem.
Tak. Jump the shark, piękne... Tak. Powiedz ludziom, którzy nie wiedzą, co to znaczy skoczyć nad rekinem.
Był taki serial, który się nazywał Wonder Years. Nie Wonder Years, tylko Happy Days, przepraszam.
I tam grał zresztą ten, który gra w Barbie.
Tak,
nie?
Henry Winkler, który tak. grał postać Fonziego, takiego wyluzowanego gościa w skórzanej kurce na motorze. I w którymś kolejnym sezonie tego serialu, który był taką przyziemną, fajną, osadzoną w latach 50. historyjką dla całej rodziny, jedzie na nartach wodnych, oczywiście w skórzanej kurtce, i na tych nartach wodnych przeskakuje nad rekinem. I ludzie stwierdzili, to już jest tak przegięte, już wymyślają takie głupoty w tym serialu, że się nie da tego oglądać. I tak ukuło się powiedzenie, że coś przeskoczyło rekina, jumped the shark, że już po prostu przekroczyło tą granicę, poza której nie ma powrotu do normalności.
Tak, kiedy już nie wiedzą, co zrobić, to nie wiem, w Lostach można by powiedzieć, że Jump the Shark to, nie wiem, podróże w czasie. Kiedy to na się przykład. Zaczęło, to już jakby, dobra, to już jest zbyt trudne, tak. Nie? Dobra, słuchaj, to dziękuję ci bardzo za
również
rozmowę.
Dziękuję.
Bardzo mi miło. Cieszę się, że tym razem nie padła kamera, bo ostatnio mam jakieś problemy z kamerą. Ale
kamera
tak,
się trzymała dzielnie.
Tak jest, dziękuję ci bardzo. Przepraszam panią, panie Julio. Zapraszam pana, ja panie Wojtku. I wam też, słuchacze i widzowie, bardzo dziękuję. Zapraszam do subskrybowania Wiadomix. Dzięki. Dziękuję.
Dziękuję.
Do
dziękuję.
Zobaczenia w kolejnym odcinku. Do-dee-doo-dee-doo-doo-dee-doo-dee-doo-doo. Do-dee-doo-dee-doo-doo-dee-doo.